Do cotygodniowej audycji Taczyńskiego Parku Narodowego zaprosiliśmy dzisiaj pana doktora Tomasza Skrzydłowskiego z pracowni naukowej Taczyńskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś będziemy mówić o jodle, dlatego może zacznijmy od charakterystycznych cech tego drzewa.
Przypuszczam, że tutaj na Podhalu większość z państwa to drzewo kojarzy, ale miałem przyjemność prowadzić już wiele grup turystów z Polski i wiem to z własnego doświadczenia, że niestety rozróżnienie jodły, zwłaszcza od ćwierka, przysparza sporo problemów. Dlatego tutaj przybliżę nieco charakterystykę tego drzewa. Jodła rzeczywiście trochę osobom nieopatrzonym ćwierka może przypominać, ale jeśli weźmiemy do ręki gałązkę jodły, to od razu zauważymy zasadniczą różnicę, ponieważ igły jodły są błyszczące z wierzchu, a od spodu posiadają takie bardzo charakterystyczne dwa białe paski, czego nie ma ćwierk. Spodnia i wierzchnia strona igieł ćwierkowych jest niemal jednolicie zielona. Poza tym na wierzchołkach igieł jodły są równie charakterystyczne wcięcia, czego nie ma na igłach ćwierkowych. W ogóle jak patrzymy na jodłę z pewnej odległości, to również dostrzeżemy wyraźną różnicę, ponieważ korony jodeł są zaokrąglone, nie tak szpiczaste jak właśnie ćwierki. Związane jest to z tym, że w starszym wieku gałęzie w okolicach wierzchołka przyrastają stosunkowo wolniej niż te, które znajdują się w środkowej czy dolnej części korony. Przez to drzewo przybiera taki charakterystyczny walcowaty kształt. To zaś miejsce na wierzchołku nazywamy bocianim gniazdem. No a poza tym jodły należą do drzew bardzo wysokich, mimo że świerki również są drzewami wysokimi, to jednak jodły przerastają je niejednokrotnie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt metrów. Należą do najwyższych drzew w Europie, a ten rodzaj także do nas w świecie. Dlatego patrząc na lasy tatrzańskie, na przykład z okolicy Krzeptówek, na Regle Tatrzańskie, gdzie tych jodeł jest stosunkowo najwięcej, na pewno naszą uwagę zwrócą sterczące ponad sklepieniem, ponad koronami zwartego lasu właśnie jodły.
Kiedy jodła pojawiła się w Tatrach?
No, jodła jest takim jednym z ostatnich nabytków tatrzańskich lasów, podobnie jak buk, ponieważ te dwa gatunki pojawiły się tutaj dopiero około 4000 lat temu, a przypomnę, że cała historia lasów tatrzańskich to jest blisko 12-13 tysięcy lat temu, ponieważ około 13 tysięcy lat temu, może nieco jeszcze wcześniej, ostatecznie ustąpiły z Tatr lodowce i klimat stał się na tyle sprzyjający, że zaczęły pojawiać się w Tatrach drzewa. Początkowo były to różne gatunki sosen, jak sosna zwyczajna, kosodrzewina, limba, były też brzoza, później przyszedł czas na świerka. Wreszcie na szereg gatunków ciepłolubnych w okresie atlantyckim, to było około 5000 lat temu, jak lipa, jesion, dąb. Wreszcie ostatni epizod, jak już wspomniałem, należał do jodły. Jodła wprawdzie jest gatunkiem mniej wymagającym pod względem ciepła niż wspomniany dąb. O tym, że jodła pojawiła się ostatecznie w Tatrach, zdecydował fakt, że klimat uległ około właśnie 5-4 tysięcy lat temu zwilgotnieniu i po prostu pojawiły się odpowiednie warunki do życia tego gatunku.
W którym miejscu w Tatrach jest najwięcej jodu?
Na tą sprawę należy patrzeć jakby z dwóch punktów widzenia. Oceniając stopień rozpowszechniania jodły, z jednej strony należy wziąć pod uwagę siedliska, które te jodle sprzyjają, ponieważ niegdyś, w przeszłości, kiedy człowiek w lasy tatrzańskie nie zaingerował, tej jodły było zdecydowanie więcej, zwłaszcza tu po północnej stronie, ponieważ odpowiadające jodle siedliska obejmują głównie masy siwego wierchu na zachodzie i niemal całą przestrzeń od tego siwego wierchu aż po Tatry Bielskie, aż po Kobyli Wierch, okolice właśnie Doliny Kierzmarskiej. Południowe stoki Tatry już są mniej korzystne dla jodły, ponieważ tam rozwijają się niezbyt zasobne gleby na podłożu skał krystalicznych. Jodła wprawdzie nie jest gatunkiem bardzo wymagającym względem gleby. Potrafi rosnąć, co nas nawet zaskoczyło ostatnio, gdy się o tym dowiedziałem, na glebach dosyć słabych, ale niestety te po południowej stronie rzeczywiście są zupełnie dla niej, przynajmniej miejscami, nie nadające się. Dlatego jodły najwięcej jest po północnej stronie, czyli głównie po polskiej. Niegdyś rosła ona, tak jak mówiłem, dosyć licznie, ale potem na skutek nadmiernego użytkowania lasów w XIX-XX wieku została ona wytrzebiona. W to miejsce wprowadzono masowo świerka, a obecnie najładniejsze jedliny zachowały się na pewno w okolicach Zazadniej. Te jedliny są już znane w środowisku leśników i osoby jadące do Morskiego Oka, jeśli zwolnią na chwilę w okolicach właśnie Zazadniej, to tam te jodły sobie mogą zobaczyć. Ładne też jedliny rosną w okolicach Łabówki, na przykład także kaplica Serca Jezusowego na Jaszczurówce znajduje się w pięknej scenerii jodłowej. Takie dosyć znane jedliny znajdują się również w okolicach Nędzówki, a właściwie na zakręcie między Gronikiem a Nędzówką. Tam jednak raczyłbym się za bardzo nie rozpraszać, bo miejsce jest to niezbyt bezpieczne, ale te jedliny też są również leśnikom znane. No i oczywiście Dolina Chochołowska. Tam na terenach wspólnoty tej jodły jest jeszcze sporo. Poza tym jodła jest naturalnym elementem buczyn, czyli lasów na ogół zdominowanych przez buka. I tam zresztą te jodły osiągają największe rozmiary. Mam tu na myśli szczególnie jodły znajdujące się w suchym żlebie. Tych suchych żlebów w Tatrach jest sporo, ale ja mam konkretnie na uwadze ten pierwszy żleb na zachód od Doliny Strążyskiej, także w samej Dolinie Strążyskiej, no oczywiście w Dolinie Białego. Okazałe drzewa należące do tego gatunku z pewnością zobaczymy.
Z tego co wiemy, jodła miała swoje chude lata, kiedy drzewa masowo obumierały. Jakie były tego przyczyny?
Właśnie już odniosłem się trochę do tych czasów, kiedy jodle w Tatrach nie wiodło się najlepiej. To był właśnie XIX i XX wiek, kiedy jodłę, podobnie jak pozostałe gatunki drzew, wycinano na potrzeby górnictwa i hutnictwa, ale abstrahując od tej konkretnej naszej sytuacji tatrzańskiej, już 200 lat temu mamy po prostu informacje z tego okresu, że jodła zaczęła obumierać. Co było tego przyczyną, nie bardzo wiadomo. W późniejszym okresie, kiedy to obumieranie jodły nasiliło się, szczególnie w połowie XX wieku, w latach 70., 80. też XX wieku, no to tłumaczono to w sposób dosyć prosty, że związane jest to z zanieczyszczeniem przemysłowym powietrza. Takie tłumaczenie miało swoje uzasadnienie, ponieważ jodła jest gatunkiem wrażliwym na zanieczyszczenia i niewątpliwie te zanieczyszczenia miały swój udział w tym zamieraniu, ale przypominam, że to zamieranie miało miejsce także w XIX wieku. W okresie międzywojennym profesor Stanisław Sokołowski wspominał o tym zjawisku, a przypuszczam, że rozwój przemysłu nie był na tyle intensywny i zanieczyszczenie powietrza również nie było aż tak dotkliwe jak w drugiej połowie XX wieku. Czyli tych przyczyn należy doszukiwać się także gdzie indziej. Co powodowało to zamieranie, w związku z tym nie do końca wiemy, ale patrząc obecnie na tatrzańskie jodły, na to jak pięknie mają wykształcone, jakie długie korony, można sądzić, że tego czynnika już nie ma. Kondycja jodeł jest zdecydowanie lepsza. Trudno mi powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda obecnie na przykład w Bawarii, w Niemczech, gdzie, czy w Czechach, w Rudawach, gdzie to zjawisko wystąpiło najbardziej gwałtownie. Ale nasze lasy wyglądają już całkiem zdrowo i ja takich obaw o przyszłość jodły nie mam. Inna jest jeszcze sprawa związana z faktem, że jodła jest chętnie zgryzana przez jelenie. I w przypadku zbyt dużego zagęszczenia tych zwierząt w danym kompleksie leśnym dochodzi do jej masowego niszczenia, do jej spałowania, zgryzania. W lasach austriackich wykazano na przykład, że jeleń może całkowicie uniemożliwić odnowienie się jodeł. I z tym problemem mamy do czynienia w Tatrach, może nie aż w takiej skali, ale szczególnie wygląda to groźnie w reglach tatrzańskich, powyżej Zakopanego, ponieważ jelenie nie mogąc migrować bardziej w dół zimą, na przykład kiedy warunki w Tatrach stają się już niezbyt dla nich korzystne, no nie mogą migrować przede wszystkim dlatego, że miasto się rozbudowało. Nie ma tych korytarzy ekologicznych. To powoduje, że zwierzęta kumulują się tuż nad drogą pod reglami, no i skutek widzimy w lasach w postaci miejscami zupełnie zgryzionych młodych jodełek.
Czy wiemy, jak długo żyją jodły?
No jodły, tak jak wspomniałem, należą do najwyższych drzew europejskich i tatrzańskich, do najwyższych, ale także do najstarszych drzew, ponieważ teraz, jak sobie przypominam, jedynie cis z tych naszych tatrzańskich drzew żyje dłużej. Nie wiem, ile konkretnie osobniki w Tatrach tam były, wprawdzie badania prowadzone wskazywały na kilkaset lat, ale jodło na pewno osiąga 500-600 lat. Normalnie żyje, zwykle żyje trochę krócej, średnia być może to jest jakieś 300 lat, ale tak czy owak świerki, a zwłaszcza buki, żyją dwukrotnie krócej niż jodły. Także jodła przeżywa zwykle dwa pokolenia buka i półtora pokolenia świerka.
Proszę powiedzieć, jak wygląda życie jodły.
Chcąc omawiać życie każdego drzewa, oczywiście trzeba by zacząć od etapu nasiona, ale właściwie trzeba wrócić się jeszcze rok wcześniej, ponieważ o tym, ile w danym roku pojawi się nasion, decyduje wprawdzie szereg czynników, także z pewnością czynniki genetyczne, ale dostrzeżono taką prawidłowość, że ciepły, wręcz upalny czerwiec i lipiec i mała suma opadów w tych miesiącach sprawiają, że następnego roku pojawi się dużo szyszek. Nie wiem, na ile ta zasada sprawdza się w każdej sytuacji. Czy te upalne czerwce i lipce muszą poprzedzić każdy rok nasienny, ale tak było w zeszłym roku. W tym roku na przykład w Tatrach mamy urodzaj nasion buka, jodły, świerka i jak sobie Państwo przypomną, właśnie w zeszłym roku w czerwcu i w lipcu mieliśmy bardzo wysokie temperatury. Nasiona jodły dojrzewają już we wrześniu, ale opadają pod koniec września, październiku, listopad, a nawet się przedłuża to jeszcze niekiedy na miesiące zimowe. W podobnych okresach, to od razu dla porządku przypomnę, nieco wcześniej może obsiewa się buk, nieco później świerk. Nasiona jodły są w stosunku do świerka nieco cięższe. Jest to pewną wadą, ponieważ dzięki temu, że są lżejsze, mogą być łatwiej przenoszone przez wiatr, przez co drzewo jakby rozprasza ryzyko śmiertelności. Krótko mówiąc, nasiona trafiają w różne miejsca w lesie, gdzie być może będzie miały większe szanse na przeżycie. W przypadku buka jest tak, że nasiona są ciężkie, w związku z tym lecą bezpośrednio pod drzewo i to ryzyko jest stosunkowo duże, że na przykład te nasiona z różnych względów nie przeżyją, ponieważ są po prostu skumulowane w jednym miejscu. U jodły mamy sytuację jakby pośrednią, ale to, że nasiono jest ciężkie, ma też swoją dużą zaletę, ponieważ lekkie nasiona, na przykład świerka, nie mają zbyt dużo substancji zapasowych i jeśli przyjdzie im wzrastać w towarzystwie różnych roślin czy drzewek, często po prostu giną. Nie są zbyt konkurencyjne, podczas gdy jodła może sobie pozwolić na ten komfort wzrastania w towarzystwie także roślin zielnych. Jej sieweczki po prostu są silniejsze. Nie mówiąc już o siewkach buka, które z tej trójki są najbardziej przystosowane właśnie do wzrastania w warunkach dosyć dużej konkurencji i małego dostępu do światła. A mówiąc jeszcze o świetle, warto wspomnieć, że jodła należy do gatunków bardzo cieniozniosłych. Spośród naszych tatrzańskich drzew tylko cis potrzebuje do życia mniej światła, podczas gdy świerk, na przykład buk, czyli gatunki najczęściej towarzyszące jodle, a i tak dosyć wytrzymałe na zacienienie, tego światła potrzebują jednak więcej. To fakt, że jodła wymaga tak mało światła, zwłaszcza w tym okresie początkowego swojego życia, sprawia, że to drzewo jest właśnie tak konkurencyjne, że sobie daje dobrze radę. W życiu każdego drzewa, także jodły, wyróżnić można kilka takich etapów, dosyć przełomowych. W przypadku jodły jest to okres, kiedy naloty, czyli młode drzewka, tutaj przypomnę może, że nalot to jest właśnie takie młode drzewko, które nie jest już siewką, czyli ma więcej niż jeden rok, a nie przekroczyło jeszcze 50 cm, czyli nie jest jeszcze podrostem. Czyli gdy te naloty przekroczą kilkadziesiąt centymetrów, wówczas stają się atrakcyjne dla wspomnianych już jeleni. I to jest bardzo krytyczny moment w życiu młodych jodeł. Jeśli uda im się szczęśliwie, jak to się mówi, wyjść spod pyska, jeleniego pyska, czyli osiągnąć te 2-3 metry, jeszcze wówczas nie są do końca bezpieczne, ale zaczyna się już dla jodeł jakby czas nieco spokojniejszy. Tych przełomowych momentów być może da się jeszcze wyróżnić kilka, ale drugim takim bardzo ważnym jest ten, kiedy jodła zaczyna przerastać sąsiadujące z nią drzewa, ponieważ jak już wspomniałem, należy do najwyższych drzew tatrzańskich. Najwyższe zmierzone przeze mnie drzewo miało blisko 44 metry, ale znamy też takie osobniki z lasów babiogórskich, bo tak zwana gruba jodła Babiogórska, która miała prawdopodobnie około 50-65 metrów, już nie istnieje, ale w lasach na południu Europy spotkać można w dalszym ciągu osobniki, które mają 65 metrów wysokości. A zatem jeśli ta jodła wyrasta powyżej pułapu koron, gdzie są zdecydowanie różne warunki klimatyczne od tych, które panują wewnątrz lasu, drzewo musi naprawdę przystosować się do tego. Staje się po prostu, jego korony są narażone na działanie wiatru, mrozu. Gdy na nie spojrzymy z pewnej odległości, to zobaczymy, że przedstawiają taki dosyć złożony obraz. Jodła musi sobie dać z tym radę, musi się przestawić na te dla niej nowe warunki, ale jak widać, jej się to opłaci, skoro rośnie aż tak wysoko. Oczywiście największą zaletą wyrastania ponad pułap lasu jest to, że ma absolutnie pełen dostęp do życiodajnego światła, podczas gdy pozostałe drzewa stale będą pod presją konkurencji sąsiednich osobników.
Mówił Pan, jakie gatunki drzew towarzyszą jodle, a czy są jakieś rośliny, które z całą pewnością właśnie towarzyszą tym drzewom?
Znaczy, jak rozumiem, mamy tu na myśli rośliny zielne, czyli te żyjące, rosnące na dnie lasu. Rzeczywiście jodłom towarzyszy kilka gatunków. W tym momencie akurat przychodzi mi do głowy zwłaszcza jeden taki, mianowicie niezbyt rzucająca się nawet w oczy roślinka Przytulia okrągłolistna. Mówimy, że jest to tak zwany gatunek charakterystyczny dla jedlin. Jeśli nawet te jodły w przeszłości zostały wycięte i dzisiaj w ich miejscu rosną świerki, to gdy zobaczymy rosnącą na dnie lasu Przytulię okrągłolistną, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzać, że to są tak zwane siedliska jodłowe, że w przeszłości były to jedliny. Tak, tu na marginesie wspomnę, wprawdzie o buczynach nie rozmawiamy, nie są one jakby tematem tej dzisiejszej naszej audycji, ale także buczyny i buk również mają gatunki charakterystyczne. Mówiąc o buczynach, mam na myśli pewien typ lasu, w którym dominują buki, ale także naturalnie towarzyszą im w mniejszym udziale jodły i świerki. I wczesną wiosną na przykład zobaczyć można tam pięknie kwitnące żywce gruczołowate, w Tatrach nieco rzadziej żywokosty sercowate i bardzo charakterystyczną dla Tatr roślinę rzeżuchę trójlistkową. To są właśnie rośliny, które upodobały sobie towarzystwo buków, jodeł i świerków.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z Pracowni Naukowej Tatrzyńskiego Parku Narodowego rozmawiała Alina Sidor.